A wybaczcie mi, mam nadzieję, że ostatni raz wracam do tematu piłki nożnej. Ale nie będę płakał, nie będziemy narzekać, nie będziemy tutaj sypać głowy popiołem, rozdzierać szat, nie będziemy się jakoś pławić w bólu, ale to, co się dzieje, te mecze, które obejrzałem... Aha, przy okazji, Julien, gratulacje. Wow, wow. To było coś niezwykłego wczoraj. Wiecie, co zauważyłem podczas tych wszystkich meczy piłkarskich, które oglądałem ostatnio? Jedną rzecz, że możesz być nie tylko, ale i praktycznie lepszą drużyną, mieć lepszych zawodników, być bardziej wybieganym, być technicznie lepszym i pod każdym innym względem i można przegrać mecz. Było wiele takich sytuacji na boisku, tak? Można być lepszym, szybszym, sprawniejszym, ale poprzez nieuwagę, dekoncentrację, poprzez lekceważenie przeciwnika w pewnym momencie można dać sobie strzelić bramkę, można stracić bramkę w takim strategicznym momencie i to potem ustawia przebieg całego spotkania. Tak? Oczywiście na tym kazaniu nie będziemy mówić o piłce nożnej, ale pomyślałem sobie, że to jest dobra analogia do tego, co czasami dzieje się w życiu człowieka. Tak? Są takie sytuacje, kiedy nieostrożnie gramy w obronie, kiedy nieostrożnie gramy w naszym życiu w obronie i to zmienia nasze życie, to zmienia nasze życie na gorsze. Chciałbym dzisiaj swoje usługiwanie zacząć od czytania z Księgi Rodzaju. To jest historia wcześniejsza niż ta, o której czytaliśmy tydzień temu, ale dotyczy tej samej rodziny. Jest to historia, która ustawiła mecz, która ustawiła życie pewnego człowieka na zawsze. Na zawsze ustawiła je w pewnych torach i później już nie dało się odrobić strat, nie udało się uratować tego. I chciałbym zaprosić was do czytania z Księgi Rodzaju, z 25 rozdziału, to jest pierwsza Księga Mojżeszowa, 25 rozdział, od wersetu 19. Historia bardzo znana, ale spróbujmy spojrzeć na nią w taki świeży sposób. Przeczytajmy ją razem i później spróbujmy tak zanurkować nią, zanurzyć się. Takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padam Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu to mnie spotyka? Poszła więc zapytać Pana, a Pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie Twoim, dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz wochaty i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a rękę swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie, Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba, daj mi proszę skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworództwo twoje. Ezaw rzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworództwo? Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu i sprzedał pierworództwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną sączewicę, a on jadł i pił, potem wstał i odszedł. Tak wzgardził Ezaw pierworództwem.
Biblia ma tą niezwykłą cechę, która mi się bardzo podoba. To nie jest hagiografia, to nie jest opisywanie sytuacji, opisywanie ludzi w taki sposób jest znacznie pozytywny, ale pokazuje historie prawdziwe. Pokazuje ludzi prawdziwych, takimi, jaki byli. I tutaj mamy opis rodziny, w której rodzice z umiłowaniem uprawiają faworyzm. Tak? To jest taka sytuacja, kiedy mamusia i tatuś nie kochają swoich dzieci jednakowo. Nie, 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 nie. Tu mamy sytuację taką właśnie, gdzie każdy ma tam swojego ulubieńca. Tak? Jak ktoś nie zrozumiał, to nie jest wzór do naśladowania. Tak? Jeśli to nie dotarło do ciebie, moja ironia w głosie, to Biblia nie mówi, żeby tak robić. Tak? I mamy tutaj Izaaka, który kocha dziczyznę i tego właśnie jego pupilka, który jest takim człowiekiem nieokrzesanym, dzikim, który kocha polowanie, który nie będzie siedział w jednym miejscu, tylko gdzieś tam wyrusza na polowanie, a tato jest z niego dumny. To jest prawdziwy mężczyzna. Macho. To mój następca, pierworodny. I jest Rebeka, która też ma swojego mamisynka. Takiego poukładanego, spokojnego chłopczyka, który kręci się gdzieś tam koło tych namiotów, pilnuje, z mamusią rozmawia, jest cwany, tak? Ma na imię Jakub. Przy okazji imiona, warto, bo w Biblii imiona są ważne, tak? Ezaw oznacza włochaty, tak? To imię oznacza dokładnie, to jest przymiotnik, który stał się jego imieniem, włochaty, a Jakub oznacza trzymaj pięta. To bardzo łatwy sposób nadawania imion dzieciom, słuchajcie. Naprawdę bardzo taki pragmatyczny, bardzo praktyczny. Później Ezaw jest znany pod imieniem Edom, który oznacza rudy. Bardzo, bardzo prosty sposób po prostu opisywania swoich dzieci, tak? A więc jest włochaty, jest trzymaj pięta. I jak to bardzo często się zdarza w rodzinach, w których jest więcej niż jedno dziecko tej samej płci, rodzice patrzą na nich i mówią, no niby nasze dzieci, ale totalnie do siebie niepodobni. No niepodobni, każdy jest po prostu inny, tak? Masz 3 córki, każda inna. Masz 3 synów, każdy inny. Masz 2 i tak dalej. Oni nie są do siebie podobni, tak? Jakby nie bracia. Inne charaktery, inny wygląd. I tak jest właśnie w tym przypadku. Jakub to raczej właśnie taki cwany domator. Przemyślane decyzje, strategiczny kierunek życia, szacunek dla rodziny, szacunek dla tradycyjnego takiego stylu. A Ezaw to jest takie dziecko, przez które ojcowie najpierw siwieją, a potem łysieją 3 razy szybciej. Tak? To nie wiem, czy czytaliście albo oglądaliście, ale Ezaw to taki Tomaszek Niechcic z Nocy i Dni. Tak? No, żyje chwilą, ulega impulsom. Tak? Kiedy coś wpadnie w oko, kiedy coś zobaczy, to musi mieć to teraz. Tak? Jest taki bezmyślny, jest jakby, zachowuje się jak człowiek na takiej udawanej wyprzedaży telewizorów, tak? Nieważne, że ta nowa atrakcyjna cena jest tak samo wysoka jak poprzednia, że ona się nie zmieniła, tylko jest dodana tam promocja. Nieważne, że mam 2 kredyty, które spłacam. Nieważne, że nie mam stałej umowy o pracę, ale muszę to mieć. Chcę to teraz, tak? Małe dzieci wtedy kładą się w sklepie, uderzają piętami o podłogę i krzyczą i mama albo babcia jest skonsternowana, nie wie jak się zachować, tak? Tak się zachowuje Ezaw. On musi mieć to teraz. On zobaczył piękne Chetytki, które gdzieś mieszkały wokół i od razu się ożenił, tak? I to nie z jedną, tak? Bo to za mało. Taka jest jego natura, tak? Biblia mówi, że jego ojciec Izaak był załamany z tego powodu, tak? Że on właśnie to przysporzało mu zmartwienia, że on sobie wziął Chetytki za żonę. I tutaj mamy obraz, mamy opisaną sytuację, ona jest tak bardzo lakonicznie opisana, tak? To nie jest Mickiewicz z opisami przyrody, ona jest tak bardzo skrótowo opisana. No i napisane jest, że w najważniejszym momencie życia, który dla Ezawa prawdopodobnie nawet nie został zauważony. On nawet nie zauważył, że wydarzyło się coś, co zmieniło jego życie, tak? To jest chwila, która zdecydowała jego przyszłości. A jego brat wykorzystał tą niecierpliwość, tak? Wykorzystał tą jego naturę. I można powiedzieć, że wyłudził, tak? Jego, od niego dziedzictwo i błogosławieństwo, które należało się Ezawowi. I myślę, że dla nas, ludzi XXI wieku albo przełomu tam tysiąclecia, tak można powiedzieć, w ogóle to jest nieczytelny ten obraz. Nie potrafimy zrozumieć, co tam się dzieje, co tam się wydarza, tak? Dlatego, że to nie jest nasza rzeczywistość. Dlatego, że to nie są zwyczaje, to nie są tradycje, w których dzisiaj żyjemy. Aby to zrozumieć, co tam się wydarzyło, to warto byłoby się odnieść do zasady takiej z okresu feudalnego w Anglii, zasady majoratu, tak? To ona oznaczała, że posiadłości ziemskie w Anglii nie mogły być rozdrabniane, nie mogły być dzielone na poszczególnych synów czy poszczególne dzieci, co więc po to, żeby zachować takie duże połacie ziemi, tak? I majorat mówił coś więcej, że córki nie mogły dziedziczyć, tak? Dziedziczył najstarszy mężczyzna w rodzinie, tak? Po to właśnie, żeby nie dzielić tego. Najbliższy męski krewny. Jak ktoś próbował czytać Duma i Uprzedzenie, to właśnie tam jest o zasadzie majoratu, tak? I prawdopodobnie wśród koczowników stepowych, jakimi byli Abraham, Izaak, wśród tych nomadów, było bardzo podobnie. Tylko jedno błogosławieństwo, tylko jedno dziedzictwo, niepodzielne dla jednej osoby. Oczywiście te młodsze dzieci otrzymywały tam jakieś prezenty, ale to było nic w porównaniu do całości majątku, tak? Można było przekazać go tylko najstarszemu synowi. I powiedzielibyśmy tym językiem sportowym, chwila nieuważnej gry w defensywie, chwila takiego roztargnienia, przychodzę z polowania, ja go rozumiem, jak wracam z ryb, to chociaż nie, jak wracam z ryb, to po drodze jestem po hot dogu na Orlenie, tak? I ta cała jego taka nieokrzesana postawa, to prostactwo, on mówi, co mi tam po błogosławieństwie, co mi tam po dziedzictwie, przecież ja tu zaraz umrę. On wierzy w te słowa swoje, tak, że zaraz po prostu padnie trupem, tak, z głodu. Umrę, mówi. Tak, nie umarłby, tak, nic by się nie stało, jakby poczekał tam godzinę czy dwie, ale to jest właśnie życie kierowane pożądliwością teraz, tak, nieumiejętność samokontroli, tak, i to sprawiło, że przegrał, tak, to sprawiło, że utracił to, co było przygotowane dla niego, co na niego czekało. Tak? To miało być coś dla niego, ale tego nie dostał, stracił to. To tak jakby dzisiaj właśnie ten brytyjski następca tronu, książę William, oddał za nic swoje drugie miejsce w kolejce sukcesji do brytyjskiego tronu swojemu młodszemu bratu Haremu, tak? Za nic, za jakiś tam drobiazg. Oczywiście żaden z nich nie jest monarchą, jeszcze ani jeden, ani drugi, a znając długowieczność w tej rodzinie, to jeszcze trochę poczeka, ale istnieje wielka szansa właśnie, że to William będzie następcą, że on będzie królem. Tak? I dlaczego dzisiaj poruszam tą historię, dlaczego o niej mówię, bo tak odległa w czasie, prawdopodobnie wydarzyła się więcej niż 4000 lat temu, dlaczego do niej wracam? Ponieważ jest w tym ukryte coś bardzo ważnego, tak? List do Hebrajczyków mówi o tym, że mamy dążyć do pokoju ze wszystkimi, do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, że mamy baczyć, aby nikt z nas nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził nam szkody, żeby przez to nie pokalało się wielu ludzi, i mówi o tym, że my, wierzący ludzie, mamy nie być rozpustni i lekkomyślni jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworództwo swoje, tak, swoje dziedzictwo. Zostawmy Jakuba dzisiaj. Zostawmy Trzymaj Piętę. Zajmijmy się Rudym i Włochatym. Myślę, że jako wierzący ludzie jesteśmy w podobnej sytuacji, częstokroć, że jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji w takim sensie duchowym, ponieważ mamy coś przyobiecane. Mamy coś obiecane, mamy coś darowane, coś, co na nas oczekuje. Biblia mówi, że mamy w niebie przygotowane, że ty masz przygotowane w niebie dziedzictwo, że dla ciebie Bóg coś w niebie przygotował, że całe objawienie mówi o tym, tak, że Bóg coś dla ciebie ma, coś przygotował, coś ważnego, coś, co jest niebanalne, wyjątkowe, coś, co ma znaczenie, coś, co jest wieczne, coś, co jest wielkie, wspaniałe. Brakuje przymiotników, żeby to opisać. Coś, co ma spowodować, że na moment stracisz oddech, tak? Biblia mówi właśnie, że Bóg przygotował dla ciebie to, czego twoje oko nie widziało, ucho nie słyszało, co nie przyszło do twojego rozumu. To jest obiecane, to jest przygotowane, tak? To przychodzi do naszego życia na mocy przymierza opartego na krzyżu Jezusa Chrystusa. To przychodzi do naszego życia na mocy działania Jego krwi poprzez wiarę, tak? Poprzez nawrócenie, poprzez to, że odrodziłeś się na nowo, że zostałeś zanurzony i napełniony Duchem Świętym. Tak? Część tego już się wydarzyła w naszym życiu dzisiaj. Dzisiaj chodzimy jako dzieci Boże. Nie jesteśmy obcymi, nie jesteśmy jakimiś no-name'ami dla Boga. Nie jesteś kimś nieznanym dla Boga. Część tych rzeczy się wydarzyła. Doświadczamy na mocy tego przymierza przebaczenia grzechów. Do naszego życia z nieba przychodzi radość, pokój. Zaczynamy prowadzić sprawiedliwe życie. To jest część. To jest coś, co jest odczuwalne, co jest doświadczalne w naszym życiu. A to zbawienie już niesiemy. I teologowie mówią, że to już jest, ale jeszcze się w pełni nie wypełniło. Że się jeszcze nie wydarzyło, że ta druga eschatologiczna, ta część dotycząca końca czasów dopiero przyjdzie. I w tym sensie jesteśmy ludźmi obietnicy. Żyjemy obiecanym dziedzictwem i jesteśmy podobni do Ezawa. Oczywiście nie chodzi o kolor włosów ani długość ich, ale jest nam coś zaoferowane przez Boga i my możemy to potraktować bardzo poważnie. Możemy potraktować to jako coś tak istotnego, co będzie wprawiało nasze życie w ruch, co będzie nadawało mu kierunek, co będzie się realizowało w naszym życiu, tak? To właśnie nasze wybranie, nasze powołanie, nasze zbawienie. Żyjemy tą obietnicą, wierzymy, że to prawda, ale to jeszcze do końca nie przyszło. To jeszcze do końca się nie zrealizowało. Tak? Ten mecz, nasz mecz, w którym gramy, twój mecz, mój mecz, on się jeszcze nie skończył i chcę ci powiedzieć, że możesz stracić gola, jeśli nie będziesz grał rozsądnie w obronie. Tak? Trenerzy nieraz tam stoją z boku i krzyczą do zawodników. Defense! Obrona, tak? Dzisiaj chcę o tym mówić. Dzisiaj chcę cię do tego namawiać, żebyś grał rozsądnie w obronie, żebyś pamiętał o tym. Jest w chrześcijaństwie protestanckim taki nurt teologiczny zwany kalwinizmem. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, albo nie słyszałeś. W skrócie mówiąc, ten wyróżnik teologiczny mówi, że o naszym zbawieniu decyduje wyłącznie Boża wola. Tak? Wyłącznie Boże powołanie. Że to Bóg decyduje w ostateczności, kto jest zbawiony, a kto nie. I tylko Bóg, tak? Że Boża łaska jest nieodparta. Jeśli przychodzi do twojego życia, to nie masz mocy powiedzieć Bogu nie. Tak? To nie możesz jej odrzucić. Kalwinizm mówi też, że Boża łaska daje takie pełne poczucie bezpieczeństwa człowiekowi, że Bóg ma takie środki, że człowiek nie może stracić zbawienia. Tak? Kalwinizm mówi o nieutracalności zbawienia. Tak? Jeżeli się nawróciłeś do Boga, to nie możesz od Niego odpaść. Jeżeli narodziłeś się na nowo, to nie możesz utracić zbawienia. I kiedy to słyszę, to muszę osobiście przyznać, że te tezy teologiczne wydają mi się bardzo atrakcyjne. One mi się wydają bardzo, bardzo takie atrakcyjne, bardzo pociągające. Tak? To dobrze brzmi. To jest fajne, że jestem bezpieczny, że nic mi się nie stanie, że już nic. Ale muszę osobiście powiedzieć, że pomimo tego właśnie takiego atrakcyjnego brzmienia tego, to nie mogę się z tym pogodzić. Nie mogę się z tym nie przyjmuję tego, ponieważ widzę w Biblii mnóstwo ostrzeżeń, mnóstwo takich w Nowym Testamencie, takich wykrzykników: uważaj, uważaj na siebie, drogi chrześcijaninie. Andrzej, uważaj, jak się prowadzisz, uważaj, jak żyjesz, uważaj, co kochasz, uważaj, za co słuchasz, co oglądasz, za kim podążasz, uważaj, czego pragniesz, uważaj, tak? Kiedy czytam o tym, że żeby nie być rozpustny i lekkomyślny jak Ezaw, rozumiem, że jest to przestrzeganie na darmo, że jednak mogę coś stracić, że jednak mogę polec, tak? Że mogę się przewrócić. Nie wydaje mi się, żeby Boża łaska była nieodparta. Człowiek ma moc na każdym etapie swojego życia, przed, w trakcie i po nawróceniu, powiedzieć Panu Bogu nie. Mamy tą wolność do tego, żeby zanegować istnienie Pana Boga. Mamy wolność do tego, żeby odrzucić Jego wolę, żeby nie chcieć jej poznać. Jeśli wyznałeś Jezusa jako swojego Pana, jako przyjąłeś Go jako Zbawcę, Twoje grzechy, Twoja przeszłość zostało darowane, anulowane, skasowane, to przebaczenie jest, jesteś zbawiony, tak? I co robić dalej, tak? Powiedziałbym, jak pielęgnować to duchowe życie, jak podtrzymywać to wszystko? Apostoł Paweł do Filipian pisze takie słowa, które kiedy czytam, one zawsze wprowadzają mnie w jakiś taki rezonans. Ja nie mogę pozostać obojętny wobec tego. I on tam pisze do tych Filipian, którym poświęcił tam chyba 2 lata życia i mieszkał, był tam. I pisze tak: przy to umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, tak, nawiązuje do tego, że był tam, ale jeszcze bardziej pod moją nieobecność, byliście posłuszni. I mówi tak: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Zapamiętaj te pół wersetu, to jest najważniejsze, co chciałbym, żeby ci zostało w głowie, w sercu, w twojej duszy. Biblia mówi, że w nerkach, tak? Gdzieś tutaj, no tu właśnie. Niech to w tobie w środku tam zostanie. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Filipian 2:12. Zwrot z bojaźnią i drżeniem a mówi nam o pewnego rodzaju takiej, o jakiejś postawie, która jest troskliwością, pieczołowitością, jakimś oddaniem, takim skoncentrowanym zabieganiem o czymś, tak? Mówi o tym, że nie mamy być tacy beztroscy, mamy być tacy naiwni, jacyś głupi, ale że mamy zabezpieczyć w sobie to, co zostało w nas włożone, ten cenny dar, mamy zabezpieczyć, tak? Mamy zabiegać o to, aby go utrzymać, ponieważ to jest wielki dar, ponieważ to jest coś cennego, to jest coś ważnego, to jest coś wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, tak? Oczywiście nie uważam, że nasze zbawienie jest jak bombka choinkowa, tak? Byle co po prostu szedłeś ulicą i przychodziła ładna kobieta, a ty jesteś mężem, spojrzałeś na nią, pam, jestem w piekle. Nasze zbawienie nie jest czymś takim. Bóg ma sposoby. Bóg ma możliwość po prostu, żeby Bóg dba o to, żebyś tego nie tracił. Bóg ma swoje sposoby działania. Bóg posłał Ducha Świętego właśnie po to, żeby był w tobie, żeby do ciebie mówił, żeby mówił o grzechu, o sprawiedliwości, o prawdzie, żeby ci objawiał Bożą wolę, tak? Bóg posyła do ciebie Słowo Boże, tak, aby zmieniało twój sposób myślenia, abyś przemieniał swój sposób myślenia, abyś się nawracał w swojej głowie, by twoje myśli się nawracały. Bóg ma swoje sposoby, Bóg będzie posyłał do ciebie innych wierzących, ponieważ On cię kocha, On też chce o ciebie zadbać, ponieważ On nie interesował się tobą tylko do momentu po prostu zbawienia. A teraz klapsa w tyłek, radź sobie sam, tak? Rzuca cię do głębokiej wody. Biblia mówi, że to dzieło, które On rozpoczął, będzie kontynuował, aby doprowadzić je do końca, do pozytywnego końca, tak? Ale chcę ci też powiedzieć, że w ostateczności, jeżeli ty o to nie będziesz zabiegał, to jeżeli to nie będzie dla ciebie ważne, jeżeli to nie będzie dla ciebie istotne, to możesz coś stracić, tak? Że jest chyba tak, to jest moje spostrzeżenie, tak? To dzielę się tutaj takim spostrzeżeniem swoim, gdzieś tam z obserwacji życia, że zauważyłem, że nie ma takiej rzeczy, którą otrzymalibyśmy od Pana Boga, niezależnie od tego, co to jest. Czy to będzie zbawienie, czy uzdrowienie z choroby, uwolnienie od jakichś problemów mentalnych, psychicznych, że nie ma takiego błogosławieństwa, nie ma takiego powołania, nie ma takiego namaszczenia, którego twój duchowy przeciwnik nie będzie chciał ci zabrać. I jeżeli pozwolisz mu na to, to on to wyrwie. Wyrwie ci z rąk i będziesz siedział jak Hiob, bez niczego, drapał się i zastanawiał się, jak to się wydarzyło. Że nie ma takiej rzeczy, której szatan, diabeł nie chciałby cię pozbawić. Rzeczy, którą otrzymałeś za darmo od Boga, którą przyjąłeś od Boga, a on będzie chciał ci to zabrać. Jeżeli nie będziesz tego trzymał mocno w garści, jeżeli nie będziesz tego sprawował z bojaźnią i drżeniem właśnie, to tak się stanie. Oczywiście nie tak łatwo odpłaść od Boga, tak? Oczywiście nie tak. On też działa, on też właśnie dba o ciebie, on troszczy się o ciebie, ale w ostateczności chcę ci powiedzieć, że to jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność. Wiecie, przez ten czas, jak żyję z Chrystusem, jak żyję z Bogiem, to cyklicznie obserwuję takie negatywne przykłady Ezawów wokół siebie. Tak? I są takie chwile, kiedy mam do siebie wręcz żal, tak? Kiedy obserwuję, jak ludzie osuwają się, ześlizgują się z tego bycia w Bożej obecności, tak? Jak odklejają się i powoli odpadają po prostu, jak te sprawy stają się dla nich coraz mniej istotne, coraz mniej ważne, to zadaję sobie pytanie jako pastor, czy mógłbym zrobić coś więcej? Tak? A w chwilach jakiegoś kryzysu, depresji mówię, chyba się do tej roboty nie nadaje. Chyba się pomyliłeś, Panie Boże, ci wszyscy starsi w tym kościele się pomylili. A potem przychodzi otrzeźwienie i tak sobie myślę, że jeżeli komuś nie zależy, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Jeżeli dla kogoś to nie jest ważna sprawa, jeśli dla kogoś to nie jest taki big deal, jak mówią Amerykanie, takie ważne wydarzenie, to mogę chodzić na rzęsach. Tak? Posłuchajcie, na co dzień naszą uwagę, nasze myślenie, to jest ciekawe, zaprzątają zazwyczaj sprawy małe niż te wielkie. Tak? Na co dzień koncentrujemy się na tym, że mamy ratę kredytu do zapłacenia, o tym, że w ogródku jest nieskoszone i niewyplawiona pietruszka, o tym, że te wymarzone wakacje chyba jednak nie w tym roku, albo może właśnie w tym roku jestem podniecony tym, właśnie zobaczę coś tam, że jest sesja do zaliczenia, że w pracy jest taki nawał roboty, a ludzie poszli na urlopy. Na co dzień jesteśmy mocno skoncentrowani w tych małych rzeczach, tak? Mieszkanie do posprzątania i tak dalej, i tak dalej. I wiesz co, te rzeczy ważne, ale właśnie te mniejsze, te sprawy dnia codziennego, te od poniedziałku do właśnie soboty, one czasami mogą zaciemnić obraz pola walki. One potrafią sprawić, że jesteśmy skoncentrowani tylko na tym, co od poniedziałku do piątku, ewentualnie za tydzień, tak? Jako pastor mogę ci powiedzieć, że nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, że ktoś by przyszedł i powiedział, że świadomie decyduje się odejść od Pana Boga. Widziałem mnóstwo ludzi, którzy odeszli od Pana Boga, ale nikt nie podejmuje takiej decyzji, rezygnuje z wiary w Pana Boga. Tak, porzucam go. Nie, to się dzieje inaczej. To się dzieje w ten sposób, że po raz pierwszy pozwalam sobie, nie idę na nabożeństwo, bo wolę się wyspać. Tak? Pierwszy raz daje się namówić, bo to nawet nie jest decyzja, daje się namówić, żeby napić się na imprezie. Pomimo tego, że miałem z tym takie problemy, tak, w życiu, to odpadam od Pana Boga jako, to jest taki łańcuszek wydarzeń. Mam kochającą żonę, ale na imprezie w pracy zdecydowałem się flirtować z koleżanką z kadr albo z księgowości. I ona tak mnie rozumiała. A ja przy niej po prostu czułem, że ktoś mnie rozumie i nagle się zrobiłem taki elokwentny. Mój zasób słownikowy był... Ja nagle te wszystkie mądre słowa przyszły mi do głowy. I ona tak patrzyła na mnie, tak? I potem, po tej imprezie, poszedłem w następnym tygodniu do niej do biura pogadać. Rozumiecie, to się tak dzieje. A później dzieje się coś bardzo złego, co sprawia, że jest zniszczona moja rodzina, że ludzie nie odchodzą od Boga. Ludzie się ześlizgują. To jest bardzo bolesne. To jest bardzo bolesne. Wiecie, takie właśnie drobne wyłomy, taka miska soczewicy właśnie, tworzą w naszym życiu precedensy, przez które my oddalamy się bardzo powoli i te precedensy stawiają nasze życie w bardzo niewygodnej sytuacji wobec innych wierzących. A to urasta, to jest efekt kuli śnieżnej, to rośnie i później jest tak wielkie, że na początku tracimy relacje z Kościołem, z innymi wierzącymi, z ciałem Jezusa Chrystusa, a później z Panem Bogiem. Ale Bóg nie powołuje nas do przegranej. Bóg powołuje nas do zwycięskiego życia. Bóg daje ci wszystko. W Jezusie Chrystusie masz wszystko, żeby zadbać o swoje życie duchowe. Tak? Ale to się dzieje wtedy, kiedy zaczynam grać nieuważnie w obronie i lekceważę niebezpieczeństwo. Pamiętaj, defense, tak? Dbaj o ten dar, który Bóg włożył w ciebie, dar życia wiecznego. I świat wokół nas, ja nie chciałbym tworzyć takiego, nie wiem, czy pamiętacie ten film Gladiator. Zaczyna się od takiej wielkiej sceny batalistycznej i Marek Aureliusz, Cezar, rozmawia z tym generałem i pyta go, dlaczego się decyduje właśnie na to, żeby walczyć dla Rzymu. Albo jakoś inaczej, ale z ust tego generała Maximusa padają takie słowa, że świat na zewnątrz, czyli poza Imperium Rzymskim, jest ciemny i ponury. Nie chciałbym was dzisiaj tak ustawiać w takiej pozycji, ale apostoł Jan mówi coś takiego, bo wszystko, co jest na świecie, mówi to pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. To nie jest z Ojca, ale ze świata. Tak? To są jakby wartości, to są siły napędowe. I wiecie, ja nigdy nie chciałem budować w Kościele takiej atmosfery, abyśmy się teraz trzęśli ze strachu. Tak? Trzymajmy się tutaj za ręce po prostu, bo nas diabeł wyrwie z tego miejsca. Tak? I tak, Kościół z murami, Kościół otoczony właśnie z taką mentalnością twierdzy oblężonej. Nie, ja wierzę w coś innego, że ten, który jest w nas, jest większy niż ten, który jest w świecie. Ja wierzę w to, że możemy zabrać Chrystusa do miejsc ciemnych że ciemność nie przemogła światłości. Ja wierzę to, że Jezus Chrystus daje nam moc zwycięstwa, tak? Ale są momenty, są chwile właśnie, które są dla nas niebezpieczne i wtedy się pilnuj, tak? Wierzę, że duchowe życie to jest taka sztuka samoograniczenia. To jest sztuka wybrania tego, z tego wszystkiego, co mam do zaoferowania, wybranie tego, co jest Boże. Zrezygnowania z pewnych rzeczy, tak? Bóg nie chce, abyś się odgrodził od tego świata, ale był w nim jako jego przedstawiciel. Jako właśnie światłość. Jako sól, która nadaje smak, tak? Światło, które świeci. I Bóg nie chce też, żebyś się poddawał właśnie pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, pychy życia, tym nurtom, ideom, które są wokół, ale żebyś zmieniał je, abyś był wonnością Chrystusową. To jest Boże powołanie dla ciebie. To jest Boży zamiar. Ale z bojaźnią i drżeniem pilnuj tego, co Bóg ci dał. Z pieczołowitością. Nie bądź jak włochaty i rudy, tak? Nie bądź jak Ezaw, który pragnął tego, co zobaczył. Tak? Biblia pokazuje przykłady mnóstwo. Pokazuje więcej przykładów ludzi, takich właśnie nieokrzesanych, takich prostackich. Samson jest taką dobrą. Jego największym problemem było, że brał to, co widział. Tak? Zobaczył gdzieś kobietę tam, filistynkę. Okej. Okay. Tak? Zobaczył lwa, nieżywego, musiał tego dotknąć, pomimo to, że to było nieczyste. Tak? Nie bądź kimś takim. Nie bądź taką osobą. Z bojaźnią i drżeniem pilnuj tego. Świadomie idź za tym, co dobre. Świadomie wybieraj to, co dobre. Wiecie, dobre rzeczy nie dzieją się przypadkowo. To zazwyczaj kosztuje wysiłek. Tak? Do tego jest potrzebna koncentracja. Tak? W ogóle tytuł tego kazania to uważaj na to, czego chcesz. To, czego chcesz, może zabić to, kim jesteś. To, kim jesteś w Bogu, to może zabić. I też chciałbym was prosić o jedną rzecz. Kiedy widzisz Ezawa, tak się szczęśliwie składa, że nasze dziedzictwo jest inne niż to, że nasze błogosławieństwo jest inne niż to, które miał udzielić Izaak. Tak? Tam było tylko jedno. Ono było niepodzielne. Boże błogosławieństwo jest dla wszystkich. Ono jest nieskończone. Ono jest obfite. Ono, wiesz, nikt ci nie zabierze i możesz się jeszcze podzielić i starczy dla innych. To moja prośba na zakończenie. Kiedy widzisz brata i siostrę, którzy się ześlizgują, albo brata lub siostrę, tak? To nie musi być w parach przecież. Kiedy ktoś, jak to mówią przy wspinaczce, odpada od ściany, to wiesz, to możesz jeszcze coś działać, możesz coś robić. To możesz być tym człowiekiem posłanym od Boga ze słowem. To możesz się modlić, tak? Nie przyjmuj takiej postawy. Wiedziałem, że tak nic z niego nie będzie taki wierzący na niby, tak? To nie przyjmuj takiej postawy. Walcz do końca, nie poddawaj się. Warto. To Boże serce jest takie. Ja myślę, że powinniśmy być refleksem tego Bożego serca, odbiciem. Słuchajcie, postańmy. Przyjdźmy do Boga.